Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski.
A ja siedzę obok i nazywam się Piotr Tarczyński, bo oto odcinek podcastu amerykańskiego nagrywany wspólnie z jednego miejsca. Nowość, niezwykłość, okazja.
Ale i okazja jest niezwykła, proszę Państwa, bo będziemy mówić o ważnej, okrągłutkiej rocznicy bardzo ważnego wydarzenia w historii Stanów Zjednoczonych i kilka mitów na temat tego wydarzenia rozwiejemy, ale zanim rozwiejemy, to podziękujemy tym z Państwa, którzy są z nami jak zawsze, co sobotę, byli w zeszłym tygodniu, może też wcześniej, i tym, którzy dołączyli do nas w serwisie Patronite, a w mijającym tygodniu było to kilka osób.
Tak jest. Podziękowania zechcą przyjąć Magdalena, Marcin, Agnieszka, Joanna, Gabriel, Monika i Jonathan. Bardzo Państwu dziękujemy.
A ja jeszcze tylko się wytłumaczę, bo ostatnio zbieraliśmy adresy od tych z Państwa, którzy otrzymają od nas kubek podcastu amerykańskiego. Proszę Państwa, to działa tak, że zbieramy od kilku osób i wtedy, jak już mamy te kilka adresów, to ja pieczołowicie pakuję, adresuję, wysyłam, więc w ten weekend, kiedy Państwo słuchacie podcastu, będę to właśnie robił i miejmy nadzieję, przed świętami jeszcze do Państwa trafi.
Z książkami jest podobnie, tylko książki ja muszę podpisać, więc muszę być w Polsce, muszę je mieć, podpisać, wysłać, więc cierpliwości, ale wszyscy z Państwa dostaną to, na co zasłużyli.
Tak jest, także na pewno nikogo nie ominie, a jeżeli kogoś coś ominęło, to oczywiście prosimy o kontakt, o mail na podcastamerykański@gmail.com i natychmiast tak zareaguj.
My nie jesteśmy George'em Santosem, nie chcemy Państwa oszukać, nie zabijamy psów Amiszom, to jest wyłącznie nasze niepociumanie albo za dużo rzeczy, jakby. Proszę pisać, się przypominać, będziemy wszystko wynagradzać, rekompensować.
Tak, nie to, że to się zdarza często, ale gdyby się tak zdarzyło, to prosimy o informacje. Czasami nam się też zdarzyło podwójnie wysyłać, no ale...
Tak, ale dzisiaj rozmawiamy, bo dzisiaj jest, znaczy Państwo słuchają tego już 16 grudnia i to jest dokładnie okrągła 250. rocznica herbatki bostońskiej, więc nie mogliśmy nie zrobić o tym odcinka.
16 grudnia 1773 roku doszło w Bostonie do tego wydarzenia. Boston wówczas był potężną 16-tysięczną metropolią, a wydarzenie zmieniło historię Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej tak się mówi. No i mówi się, że to, proszę Państwa, znerwicowani, zdenerwowani mieszkańcy Bostonu, którzy nie mogli już znieść tych wielkich podatków nakładanych przez Londyn, przez Imperium, w końcu się zbuntowali. I jak ten wąż, na którego ktoś nadepnął, odgryźli się i rozpoczęli proces, który doprowadził do Stany Zjednoczone, do niepodległości. Wiemy, że grupa ludzi wyrzuciła po prostu herbatę, która przypłynęła z Wielkiej Brytanii do Bostonu, wyrzuciła ją do morza.
Dlaczego? Dlaczego to zrobili? Dlaczego byli przebrani za Indian? Co to zmieniło?
I czy naprawdę te podatki były takie wysokie i... uciążliwe.
No właśnie, no to żeby o tym Państwu opowiedzieć, musimy się cofnąć troszeczkę i porozmawiajmy o tym, skąd się w ogóle brała herbata w koloniach. Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska miała od końca XVIII wieku monopol na import herbaty do Anglii.
Od końca XVII
wieku. Do Anglii, która później zaraz się zmieniła w Wielką Brytanię. No i monopol ten chciała utrzymać też w koloniach, które rozwijały się bardzo intensywnie i stawały się atrakcyjnym rynkiem zbytu. Bo też jest tak, że kiedy ta kompania dostała monopol na sprzedaż herbaty, no to w Anglii i w Szkocji mieszkało 6,5 miliona ludzi, z czego jakaś część piła herbatę, a w koloniach mieszkało 250 tysięcy, no więc to powiedzmy nie był jakiś szczególnie ważny segment rynku, 4% tej ludności Wysp Brytyjskich, kogo to obchodzi bardzo daleko. Ale 100 lat później, w 1773 roku 13 kolonii zamieszkiwało już 10 razy więcej ludzi, około 2,5 miliona, a na wyspach ta liczba ludności wzrosła, ale wzrosła do 9, czyli nagle kolonie to już jest 20%, czy rynek tak 20% wielkości tamtego, no i rynek, o który zdecydowanie warto walczyć.
No właśnie, i ta wymiana handlowa pomiędzy koloniami a centrum, oczywiście nie była to wolna wymiana. Londyn wykorzystywał kolonie do tego, żeby maksymalizować zyski własne, to znaczy nakładano odpowiednie cła na rozmaite towary, tak żeby to było jak najkorzystniejsze dla Brytyjczyków, czyli nakładano też pewne ograniczenia na to, z kim i na jakich warunkach mogły kolonie handlować, bo to nie było tak, że kolonia mogła handlować z dowolnym krajem i na przykład wysyłać, nie wiem, Francuzom towary, których ci potrzebują w czasie prowadzenia wojny przeciwko Wielkiej Brytanii. No to oczywiście byłaby bzdura.
No ale nawet w czasie pokoju nie wolno im było. No po prostu wymiana handlowa kolonii była ściśle regulowana, bo kolonia nie była
niepodległym
państwem. W związku z tym kolonie nie mogły handlować z innymi mocarstwami europejskimi. No to nie jest jakiś ewenement. Znaczy kolonie hiszpańskie też nie mogły handlować z nikim innym, tylko z Hiszpanią, a kolonie brytyjskie nie mogły handlować z Hiszpanią, z Francją, z Portugalią, z Holandią. Cała wymiana handlowa musiała się odbywać z Wielką Brytanią.
No właśnie, albo jeżeli już można było z kimś handlować, no to były na ten towar nakładane takie cła, żeby to się absolutnie nie opłacało, bo cena tego towaru importowanego z jakiegoś innego kraju byłaby tak wysoka, że nikt tego by nie kupował. Tylko że z tymi cłami jest tak, że jak się nakłoży zbyt duże cła, a ludzie chcą jakiegoś towaru, no to rozwija się co? Przemyt i ludzie oczywiście dany towar będą sprowadzać, tyle że nielegalnie, a przemytnicy w takich warunkach mogą dorobić się naprawdę dobrych pieniędzy i ci przemytnicy i kwestia przemytu jest w kontekście naszego dzisiejszego tematu bardzo ważna.
Tak, ale jeszcze może powiedzmy chwilę, jak wyglądała ta wymiana handlowa kolonii, no bo one, jak mówimy, nie mogły handlować z innymi państwami europejskimi, ale mogły tylko z Wielką Brytanią, ale również z innymi koloniami brytyjskimi. No to wolno było, żeby kolonie między sobą się wymieniały. No i ta wymiana była dość prosta, to znaczy z jednej strony kolonie były rynkiem zbytu dla towarów z metropolii, czyli wszystkich jakichś bardziej skomplikowanych rzeczy, jakichś maszynerii, narzędzi, innych rzeczy produkowanych w Wielkiej Brytanii, no ale również cukru i kawy z Indii Zachodnich, czyli z Karaibów, ale także herbaty z Indii. No ale można też było handlować, jak mówię, z koloniami i rozwinął się taki system handlu trójstronnego, jak to się mówi. To znaczy zasadniczo wyglądało to w dużym uproszczeniu tak, że z Nowej Anglii kupcy wieźli rum do Afryki, wymieniali alkohol na niewolników, niewolników wieźli na Karaiby, skąd zabierali melasę do Nowej Anglii i tam z tej melasy wyrabiali rum. Potrzebne im bowiem były pieniądze, a te pieniądze były im potrzebne do czego? No, żeby kupować te towary z Wielkiej Brytanii, no bo wszystkie narzędzia, jakieś bardziej skomplikowane rzeczy trzeba było sprowadzać z Wielkiej Brytanii. No i problemem kolonii był nieustanny brak kasy, w sensie gotówki, znaczy czy potrzebne były pieniądze do tego, żeby coś z tej Anglii kupić. No i efektem jest taki, że kolonie miały ciągle deficyt handlowy wobec Wielkiej Brytanii. A eksportowały co? No takie rzeczy były podstawowe.
Towary do produkcji tych bardziej złożonych tak. Towarów, które później musiały importować.
Albo jakieś dobra, powiedzmy, no takie typu drewno, tran, no mówię, futra, ryby.
Materiały.
Materiały, no mięso, mąkę i tak dalej. Efekt był taki, że rząd brytyjski podnosił cła na te towary z kolonii, czyli powiedzmy amerykańskie, które mogły konkurować z towarami rodzimymi, czyli na przykład na mięso i na ryby. No bo nie chodziło jednak o to, żeby kolonie zarabiały dużo na sprzedaży swoich ryb. W końcu Anglicy też łowią jakieś ryby. No więc towar ryby z kolonii do Anglii dość mocno oclone. A trzymał niskie cła na takie towary, które można było wziąć tylko z kolonii, jak na przykład futra. Bo w ogóle futra, proszę Państwa, to było szaleństwo. Może o tym kiedyś w ogóle zrobić odcinek, ale handel futrami i w ogóle Ameryka jako dostarczyciel futer do Europy, to i dla Francuzów, i dla Anglików, jakby... Można było zrobić fortuny na handlu.
No to ci wszyscy traperzy przecież ruszali tam w głąb...
Po te boby.
Tak, Stanów Zjednoczonych, żeby później z futrami wrócić do fortów, przepić to, co zarobili i ruszyć dalej na kolejną wyprawę.
No ale jak powiedział Łukasz, jakby taki jest efekt, że jak się wysoko coś ocli, no to ludzie nie chcą płacić tego cła i... Efekt był taki, że kolonie na potęgę handlowały oczywiście nielegalnie, to znaczy szmuglowanie było absolutnie powszechne w 13 koloniach. Więcej kosztowała cała flota brytyjska mająca walczyć, czy ta część, która miała walczyć ze szmuglowaniem, niż to, co de facto Anglicy zarabiali na tle.
No to trochę tak, przesadzili z tymi cenami, ale jeszcze oprócz kwestii handlowych, gospodarczych, no mieliśmy kwestie polityczne i wojny, konflikty w Europie, które przenosiły się także na kolonie, gdzie na ten nowy świat, gdzie swoje posiadłości mieli i Hiszpanie, i Francuzi w przypadku Ameryki Północnej. No i taką wojną, która zmieniła strukturę własności w Ameryce Północnej, była wojna siedmioletnia.
U nas znana jako siedmioletnia.
A ona właściwie była wojną światową. Też o niej tak
pierwszą się... właściwie wojną światową.
Tak, która no toczyła się na całym świecie, także w Ameryce Północnej, gdzie angielscy koloniści walczyli z Francuzami i z Indianami, którzy początkowo z Francuzami byli sprzymierzeni tam gdzieś na terenach na przykład dzisiejszego Ohio czy dzisiejszej Pensylwanii. Skutkiem tej wojny przegranej przez Francuzów była ta radykalna zmiana struktury własności na terenie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Francuzi zostali de facto wyeliminowani z terenów Ameryki Północnej.
I teraz czas na nieciekawą ciekawostkę.
Powinien być jakiś jingle chyba przed takimi twoimi wstawkami, ale dobrze.
Ja widzę ten jingle, Łukasz przewraca oczami. Wojna siedmioletnia w Ameryce nazywała się wojną z Francuzami i Indianami i zaczęła się nawet ciut wcześniej niż ta wojna siedmioletnia w Europie. A zaczęła się od tego, że pewien 20-letni oficer kolonialnych wojsk, George Washington, stoczył potyczkę z francuskim oddziałem w zachodniej Pensylwanii. To tak naprawdę była po prostu niepociumanie obu stron, które zakończyło się tragicznie.
Co to jest za słowo? To jakieś chyba z Krakowa.
No, to znaczy się tak mówi.
Niepociumanie to znaczy co, nieogarnięcie?
No takie nieogar, tak.
Okay.
I ta potyczka z francuskim oddziałem w zachodniej Pensylwanii, i teraz uwaga Łukaszu, to była godzina drogi autem od lotniska w Latrobe, gdzie byliśmy na wiecu Donalda Trumpa. Byliśmy prawie tam, gdzie zaczęła się wojna siedmioletnia. Tam wtedy w lasach, wtedy jeszcze nawet nie Pensylwanii, młody Washington walczył z Francuzami, zginęło trochę osób i tak zakończyło się to, zaczęła się wojna siedmioletnia, która zakończyła się w 1763 roku zwycięstwem Anglików i właśnie tym, o czym mówisz, kompletną zmianą własności w Ameryce, to znaczy Nowa Francja właściwie przestała istnieć, Nowa Francja na wschód od Mississippi.
Dokładnie. Francuzi musieli zrzec się terenów na wschód od Mississippi, stracili także swoje posiadłości na terenie dzisiejszej Kanady, a do Anglików trafiła także Floryda, tu już od Hiszpanów, natomiast Hiszpanie od Francuzów przejęli, proszę Państwa, tereny Luizjany, ale to nie była Luizjana taką, jaką ją znamy dzisiaj, ten but na południu Stanów Zjednoczonych, tylko to były tereny, które sięgały od Zatoki Meksykańskiej, po granicę z Kanadą dzisiejszą.
No ale to na krótko. Tak? Ta historia tej Luizjany to jest inna historia, ale faktycznie oto nagle 13 kolonii i te posiadłości amerykańskie, które wcześniej były takim pasem ziemi przy wybrzeżu, nagle stają się, nagle Anglia dostaje po prostu prawie całą Amerykę. No i super, ogromne zyski terytorialne, ale zarazem ogromne koszty utrzymania tego wszystkiego. Po pierwsze, wojna kosztowała już sama w sobie, więc podwoił się dług Wielkiej Brytanii.
Ja gdzieś wyczytałem, że spłata tego długu to było, aż trudno w to uwierzyć, 60% dochodu w Wielkiej Brytanii. Mam nawet ku temu źródło, żeby
ależ
nie było.
Oczywiście, że masz.
Kiedyś sobie kupiłem taki dodatek do polityki Stany Zjednoczone Ameryki, jak rodziła się potęga i tutaj...
Nie, jest... tam jest mój artykuł o miastach.
A to widzisz, nie doszedłem, bo się skupiłem na herbatce bostońskiej, ale na pewno ciekawy. I w tej tekście o herbatce bostońskiej Łukasza Wójcika jest napisane, że po wojnie siedmioletniej z Francuzami tylko spłata odsetek od zadłużenia pochłaniała ponad 60% brytyjskiego budżetu. Aż trudno w to uwierzyć. No ale to nie dziwne, że Brytyjczycy zaczęli szukać nowych źródeł dochodu.
Potrzebna była kasa, w związku z tym pieniądze z podatków. No i rząd w Londynie docisnął śrubę podatkową, to nic dziwnego, no ale argumentował przy tym i w sumie trudno mieć o to pretensje. No, że to rząd w Londynie poniósł przede wszystkim koszty tej wojny, w dodatku teraz musi utrzymywać na stałe wojska w koloniach.
No bronił kolonistów przed Francuzami.
I Indianami.
I Indianami. Jako, że teren, który zyskali, no i w związku z nim nowe możliwości, był tak ogromny, no to potrzeba też tego więcej wojska, no bo więcej terenu trzeba zabezpieczyć. No to jest chyba uczciwe, żeby koloniści trochę kosztów tego ponieśli, tym bardziej, że oni płacili niższe podatki niż Brytyjczycy.
No tak. No tylko, że jak zapytać kolonistów, co oni na ten temat uważali i czy te korzyści rzeczywiście są dla nich takie, czy były dla nich tak duże, no to tutaj zdania były różne. No bo z punktu widzenia Amerykanów, teraz pomyślmy, wtedy jeszcze nie Amerykanów, ale mieszkańców kolonii, czy faktycznie ta wojna siedmioletnia była dla nich takim korzystnym wydarzeniem. Po pierwsze, nie było już Francuzów, z którymi można było taniej handlować i szmuglować i tak dalej, i tak dalej. No bo wszystko teraz już było tam Anglią. No i po drugie wreszcie, co z tego, że przejęto ogromne tereny na Francuzach, skoro nie można kolonistom się tam osiedlać. Dlatego,
król im zabronił.
Król bardzo szybko zakazał kolonistom osiedlania się na zachód od Apalachów, na tych nowych terenach. A dlaczego?
Żeby nie denerwować Indian. No bo wtedy już trzeba będzie jeszcze bardziej ich bronić i te koszty znowu urosną.
Tak jest, no bo Indianie, którzy zasadniczo byli sojusznikami Francuzów, bo mieli z nimi znacznie lepsze relacje, też dlatego, że Francuzi po prostu traktowali Indian znacznie lepiej i trochę inną politykę wobec nich prowadzili, no nie byli zachwyceni z tych zmian terytorialnych w Ameryce. W związku z tym na wszelki wypadek, żeby nie trzeba było prowadzić kolejnych wojen, metropolia Londyn powiedziała kolonistom: sorry, ale na zachód od Apalachów nie jeździmy. Co oczywiście nie podobało się w koloniach, a po drugie to też ignorowano. To znaczy, bo tam już byli jacyś koloniści, to już kolejne wyprawy z 13 kolonii jechały na zachód od Apalachów osiedlać się, tworzyć nowe osiedla, nowe miejscowości, uprawiać ziemię. No więc kolonie nie były zachwycone z wygranej wojny siedmioletniej, bo oto nagle metropolia mówi: po pierwsze, musicie nam więcej płacić, bo tutaj koszty, proszę pana, a po drugie, nie możecie się osiedlać na tych terenach, bo będziecie irytować Indian. No więc koloniści nie byli zachwyceni, chcieli się osiedlać na tych terenach, to był jakby ich główny argument. Potrzebujemy ziemi, bo potrzebujemy rozszerzać nasze posiadłości. I już planowali nowe kolonie właśnie tam w Dolinie Ohio. Tam miała powstać, uwaga, proszę państwa, Vandalia. Taki był pomysł. Miała być kolonia.
A tam nie Benjamin Franklin też kupował sobie tereny?
Tak, on już tam jakby te kompanie, które miały to zasiedlać, już zbierały kapitał i między innymi Benjamin Franklin. Nie pamiętam, czy on na Vandalię zbierał pieniądze, bo potem Vandalia zmieniła nazwę na, nie wiem czy wiesz, West Sylwanię. Miała być kolonia West Sylwania, ale miała też, to miała być z grubsza tam, gdzie jest dzisiaj Virginia Zachodnia, ale tam, gdzie dzisiejsze Kentucky, miała być kolonia o nazwie Transylwania.
Pięknie.
Pięknie. Mielibyśmy stan, gdyby do tego doszło i rzeczywiście założyli te kolonie Transylwanie, no to później jeden z tych stanów założycielskich to byłaby Transylwania. Do dziś mielibyśmy gubernatora Transylwanii, senator z Transylwanii. Bardzo żałuję, że nie doczekaliśmy jednak West Sylwanii mniej, ale Transylwanię bardzo bym chciał zobaczyć. Najbardziej bym chciał zobaczyć zamiast Kentucky. Mitch McConnell byłby senatorem z Transylwanii.
Byłby.
W sumie wygląda.
A jak to wyglądało z perspektywy Brytyjczyków? No z perspektywy kanclerza skarbu trzeba było łatać budżet i przenieść koszty utrzymania ochrony kolonii na tę drugą stronę.
Nawet nie przenieść, tylko po prostu mówił: płaćcie uczciwie podatki, no bo...
Bo obciążenia podatkowe, przypomnijmy raz jeszcze, koloniści mieli niższe niż mieszkańcy Wielkiej Brytanii. Na wyspach podatki wynosiły jakieś 5-7%, Amerykanie procent do 1,5%, więc no, ta różnica była duża. Przeciętny Brytyjczyk płacił 26 szylingów rocznie podatków, a przeciętny obywatel Nowej Anglii jednego. No więc różnica tak. Zasadnicza.
W dodatku dodajmy, standard życia w koloniach był wyższy niż standard życia Brytyjczyków na wyspach. No więc rozumiem, że rząd w Londynie mówił: dobra, no płacicie ułamek podatków, które płacą obywatele w metropolii, my wam zrobiliśmy dobrze, bo obroniliśmy was, utrzymujemy armię i tak dalej, i tak dalej, to może byście wreszcie zaczęli płacić podatki uczciwie. No ale to się w koloniach niespecjalnie podobało. Ale jednym ze sposobów zyskiwania pieniędzy z podatków było nawet nie podwyższanie podatków, tylko ich obniżanie.
Bo co? Bo przemyt wtedy eliminowali.
Tak, no bo wtedy jak jest niższe cło, no to mniejsza będzie chęć obchodzenia cła i bawienia się w przemyt. Będzie można to wszystko sprowadzać legalnie i wtedy jakoś podatki wzrosną. I ustawa cukrowa z 1764 roku obniżyła cło na melasę. po to, żeby właśnie ograniczyć przemyt i przynieść większą ściągalność podatków, ale miała w sobie jeszcze jeden element, to znaczy wprowadziła łatwiejsze karanie przemytników. No i to się już bardzo wielu ludziom w Stanach nie podobało, czy jeszcze nie w Stanach, w Ameryce nie podobało, no bo okej, no niższe cło, ale co z tego, skoro my i tak tego cła nie płacimy, a tutaj nagle będą łatwiej ścigać przemytników. Problemem z ich punktu widzenia, kolonistów, było w ogóle to, że płacą jakieś podatki i że zaczyna się rygorystycznie egzekwować przepisy celne, co było dla Amerykanów po prostu pewną nieprzyjemną nowością.
Tak, i tutaj była jeszcze ta różnica, o której wspominamy, ale to warto podkreślać, że wchodziło w tej nowej ustawie, która jednocześnie też, przypomni, to warto zaznaczyć, podnosiła cła na różne inne towary, akurat melasę obniżała, na inne podnosiła.
Na wino, na kawę i na cukier.
Tak jest. I po raz pierwszy była to nie tylko kwestia regulacji handlu, żeby odpowiednio sterować tym przepływem dóbr między koloniami a wyspami brytyjskimi, ale także właśnie po to, żeby uzyskiwać dochody. No i na tych ustawach się nie skończyło, bo rok później weszła w życie ustawa. Z tego co czytamy, ona przeszła przez brytyjski parlament w miarę bezkontrowersyjnie, ale wkrótce później zaczęła wywoływać duże kontrowersje już w koloniach i była to tak zwana ustawa stemplowa, Stamp Act. O tym Państwo mogli słyszeć. Uchwalona w 1765 roku, pod koniec tego roku, po kilku miesiącach przestała obowiązywać właśnie ze względu na protesty, które wywołała, a była to ustawa nakazująca korzystanie z papieru, właśnie ostemplowanego, oficjalnego, za które oczywiście trzeba było dodatkowo zapłacić, no ale wszelkie wydawanie gazet, formalne pisma trzeba było produkować na tego rodzaju papierze.
Tak, testamenty, akty ślubu, umowy sprzedaży, no najmu, wszystko. Znaczy, de facto było to coś w rodzaju opłaty skarbowej, no nie, jakby tutaj proszę, teraz każdy testament musi być napisany na papierze podstemplowanym, a nie na zwykłym. Ale obejmowała też właśnie gazety, a Amerykanie czy koloniści bardzo lubili czytać gazety. W związku z tym to nagle zauważalnie jakby podrożały gazety i nie podobało się to ani odbiorcom, ani wydawcom. Gazety, broszury, ulotki, ale też jak czytamy na przykład karty do gry, to też się nie podobało. Otóż karty też musiały być drukowane na oficjalnym papierze. Ale znowu, z tą ustawą stemplową było tak jak ze wszystkimi innymi. To znaczy, okej, prawo zostało przyjęte, ale czy ono tak naprawdę było przestrzegane?
No nie, na pewno nie wszystkie gazety wychodziły na papierze prawidłowo ostemplowanym.
Tak, no nawet zupełnie otwarcie wychodziły na nieostemplowanym. Tam w miejscu, gdzie powinien być ten stempel, to różni tutaj butni wydawcy umieszczali taką czaszkę trochę piracką. No trochę na zasadzie, no, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, no.
No właśnie, a kolejna jeszcze weszła ustawa, która miała docisnąć kolonistów, to była tak zwana ustawa kwaterunkowa, która nakazywała kolonistom, koloniom zapewnienie kwaterunku żołnierzom brytyjskim i oczywiście...
I to akurat rozumiem, znaczy to faktycznie jest jakaś uciążliwość.
A choć ona nie dotykała wszystkich kolonii w jednakowym stopniu, z tego co czytałem, wyjątkowo uciążliwa była na przykład dla Nowego Jorku, ale to zostawmy. Kolejne obciążenie, które przez część kolonistów było tak postrzegane, przez część kolonistów, ale też, proszę Państwa, tak jak mówiliśmy, przez szmuglerów. Ci szmuglerzy cały czas się tu przewijają i ich interesy.
Ale to był spór tyleż o podwysokość tych podatków, co w ogóle o to, czy metropolia ma prawo opodatkowywać kolonie, czy one same mogą się opodatkowywać. No i tutaj się pojawia to słynne hasło, które na pewno Państwo znacie, no taxation without representation. Koloniści mówili, i z tym też jakby można się zgodzić i łatwo to zrozumieć, co z tego, że podatki są niewielkie, mówią, skoro problemem jest to, że w ogóle nakłada się na nas podatki bez naszej zgody. Mówili, dlaczego my nie mamy swoich posłów w Londynie, a Londyn gdzieś tam daleko nakłada na nas podatek, jakieś cła, a co my mamy w tej kwestii do powiedzenia? No i okej, to jest dobry argument oczywiście, ale on trochę nie bierze pod uwagę, jak wyglądała sytuacja w samej Wielkiej Brytanii, bo to nie jest tak, że oto wszyscy Brytyjczycy wybierali swoich posłów i każda miejscowość ma swojego posła i tylko te biedne kolonie są po prostu poszkodowane, nie ma żadnego posła z Bostonu, z Nowego Jorku czy z Transylwanii. Większość Anglików też nie miała prawa głosu, aż do pierwszej połowy XIX wieku, taka wielka reforma była w 1832, dzięki której prawo głosu dostało aż 14% dorosłych mężczyzn. To było to wielkie poszerzenie prawa wyborczego. W dodatku w Anglii bardzo dużo było takich okręgów wyborczych nieaktualizowanych przez jakby dekady.
Czyli jak się miasto szybko rozwijało,
czy to w ogóle powstało, to i tak nie miało posła. Na przykład Manchester w ogóle nie miał żadnego posła. Okej, że Nowy Jork czy Boston nie mieli swojego posła w londyńskim, w Westminsterze, ale Manchester też nie miał. Był podobnej wielkości. Jakieś tam takie zapadłe wioski miały swoich posłów, więc oczywiście system był niedemokratyczny i niesprawiedliwy, no ale rozumiem, że mieszkańców 13 kolonii to niespecjalnie obchodziło, że co z tego, że Manchester nie ma reprezentacji, bardziej nas obchodzi to, że my w Bostonie nie mamy.
No ale Brytyjczycy odpowiadali na to w ten sposób, że przecież każdy poseł reprezentuje interes całego imperium, a nie tylko i wyłącznie swojego okręgu, więc drogi Nowojorczyku, nawet jeżeli są tylko posłowie, dajmy na to, z Londynu, to oni także o tobie myślą, ale to nie była zbyt przekonująca odpowiedź na ten
kwestię. Nie, koloniści uważali, że należy im się reprezentacja, no i padały nawet jakieś takie propozycje utworzenia okręgów wyborczych w koloniach, ale nic z tego oczywiście nie wyszło, ale umówmy się, bardziej od tego, że nie ma tej reprezentacji, chodziło o to, że w ogóle są podatki i po prostu bardzo nie chcieli płacić podatków, więc nie kupowano tych stempli, drukowano gazety bez nich, ale przede wszystkim wprowadzono bojkot brytyjskich towarów, no i to faktycznie była katastrofa gospodarcza dla gospodarki brytyjskiej, no bo nagle uniesieni tutaj lokalnym patriotyzmem mieszkańcy 13 kolonii przestali sprowadzać herbatę. Przestali kupować herbatę. Tylko parzyli sobie jakieś tam lokalne ziółka, sami sobie tkali ubrania, zakładali manufaktury.
No albo sobie parzyli lokalne ziółka, to faktycznie, albo szmuglowali herbatę skąd? No dzięki Holendrom, którzy szmuglowali herbatę holenderską i te cła na herbatę holenderską było mniejsze, one były łatwiej dostępne i można ją
ale
było...
Ale nie płacili żadnego cła, bo ją szmuglowali.
No tak, no ale jak rozumiem, kiedy ta herbata przypływała z Indii do Holandii, no to tam była tańsza i stamtąd można ją było szmuglować po niższej cenie niż herbatę angielską, bo tutaj znowu Anglicy opodatkowywali i to były różne te stawki podatkowe, ale były takie czasy, że ta herbata była dość wysoko opodatkowana, nawet jeżeli trafiała tylko i wyłącznie do Wielkiej Brytanii, a później jeszcze stamtąd musiała przecież trafić do dzisiejszych Stanów Zjednoczonych, no bo nie płynęła bezpośrednio z Indii do Stanów Zjednoczonych przez długi czas, tylko właśnie przez Anglię, czyli mieliśmy jeszcze dodatkowych pośredników, więc ta herbata była droga, więc nic dziwnego, że Amerykanie kombinowali i pili szmuglowaną herbatę holenderską. No więc znów, nawet jak te podatki wprowadzono, to czy to coś bardzo zmieniało w ich życiu i tak mieli te lewe towary?
Tak, no oczywiście, że tak. I też ten bojkot konsumencki, no bo tak to trzeba nazwać, który odbywał się w koloniach, on był tyleż spontaniczną manifestacją jakąś taką właśnie patriotyzmu, uniesienia się jakimś honorem, że nie będzie nam tutaj Londyn mówił i nakładał na nas podatków, ale jak się dzisiaj wydaje i to wynika z różnych badań i analiz, no to było troszkę taki klasyczny przypadek astroturfing, jak to się dzisiaj nazywa. To znaczy udawanie, że coś jest oddolną akcją, a tak naprawdę jest akcją koordynowaną.
Sponsorowaną też.
Przez wielkie korpo. Wtedy nie było wielkiego korpo, natomiast byli różni kupcy, zamożni kupcy bostońscy na przykład, ale każdy bostoński kupiec tak naprawdę, proszę państwa, był zarazem szmuglerem, to znaczy...
W tym ojcowie założycieli Le, jak John Hancock.
Jest, oni wszyscy szmuglowali na lewo herbatę holenderską, no i tutaj nagle, ponieważ Anglia zaczyna przyciskać śrubę, tyle śrubę podatkową, co zaczyna walczyć z kontrabandą, organizują protesty i mówią, o tutaj Anglicy nam nakładają na nas podatki, nie wolno im tego robić i tak dalej, i tak dalej. No i jakby rzeczywiście zaczyna się taki ferment w koloniach, ludzie bojkotują brytyjskie towary, mówią, że nie wolno nakładać na nich podatków.
Ale to się też warto powiedzieć, że to jest cały czas taka przepychanka, to znaczy ci zaczynają protestować, no to imperium jakoś reaguje, czyli na przykład szybko cofa tę ustawę stemplową, ale wkrótce później pojawia się nowy kanclerz skarbu, który wprowadza kolejne podatki.
Tak, no potem jak wycofano ustawę stemplową, to zaraz przyjęto kolejne, tak zwane ustawy Townshenda od nazwiska kanclerza, który te ustawy opracował i zaraz zresztą umarł. No i znowu, tu tyleż chodziło o nowe dochody, co o jakieś zademonstrowanie koloniom, że no dobra, owszem, parlament ma prawo nakładać podatki na kolonie. Więc to taka była przepychanka, też taka, my wam pokażemy. Znaczy, okej, okay, dobra, może no, rzeczywiście ustawa stemplowa to nie był najlepszy pomysł, ale jednak mamy prawo nakładać na was podatki, więc skoro te podatki tak zwane wewnętrzne, jak ta ustawa stemplowa, są takie niepopularne, no to nałożymy wam więcej tych podatków zewnętrznych,
czyli ceł.
Tak, no i na przykład na importowane szkło, na ołów, na papier, na melasę.
Ponadto jeszcze miała powstać Izba Komisarzy Celnych, która miała się zajmować zwalczaniem przemytu.
No i jaka była na to reakcja bostońskich kupców? No,
czyli szmuglerów?
Byli przeciwni.
Oczywiście mówią, o nie, bojkotujcie angielskie towary. Czyli innymi słowy, kupujcie szmuglowane towary, czyli nasze towary.
Ale tam była jeszcze jedna ważna rzecz, to znaczy część z tych dochodów, które miano pozyskać dzięki tym nowym opłatom, miała iść na opłacanie urzędników wysyłanych przez imperium do kolonii, a w związku z tym uniezależniała tychże urzędników od decyzji lokalnych zgromadzeń kolonialnych, które miały tam przyznawać jakieś finansowanie. To znaczy nagle to wpływy samorządowe jeszcze się zmniejszały i to stanowiło dodatkowe zagrożenie dla samorządności, no, takiego poczucia niezależności kolonistów.
I 5 marca 1770 roku dochodzi do tak zwanej masakry bostońskiej.
No masakra to jest bardzo dużo powiedziane, proszę państwa. No, jeżeli to jest masakra, to na polskich drogach co się dokonuje codziennie, nie wiem.
No zginęło 5 osób. Co się wydarzyło? Brytyjscy żołnierze, wysłani do kolonii w celu utrzymania porządku, otworzyli ogień do tłumu protestujących.
Właściwie protestujących, zaczepiających.
No właśnie, tak. Tłum obrzucał ich śnieżkami, bo to był zimny marzec, kogoś tam wywrócił, no i żołnierze otworzyli ogień.
Tłum, który wyszedł z tawerny, no taki rozochocony. Tam początkowo, z tego co czytałem, stał jeden żołnierz, którego zaczęto drażnić. Później przybiegło jeszcze kilku tych czerwonokurtkowców, no bo to czerwone kurtki, tak nazywano żołnierzy brytyjskich. No i co? I w ferworze tej przepychanki najpierw ktoś kogoś uderzył, no a później jeden z żołnierzy otworzył ogień i jak kurz opadł, to okazało się, że 3 osoby zginęły na miejscu, a 2 jeszcze w wyniku odniesionych ran.
Pierwszą osobą był Crispus Attucks, zbiegły niewolnik. Pierwsza osoba, która zginęła, powiedzmy, w toku amerykańskiej wojny o niepodległość. Tak się zwykło uważać, jakby, że to są pierwsze ofiary śmiertelne wojny o niepodległość. Oczywiście wtedy jeszcze nikt o wojnie o niepodległość, w ogóle o niepodległości nie mówił. Zwłaszcza, że żołnierzy aresztowano, oskarżono o zabójstwo i w ich obronie stanął
John Adams. To jest niesamowite.
Czyli przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, pierwszy wiceprezydent przyszłych Stanów Zjednoczonych, który mówił, no okej, no ale oni działali w samoobronie. I większość tych żołnierzy faktycznie uniewinniono, 2 skazano, ale nie na śmierć, tylko na napiętnowanie rozpalonym żelazem.
Ja czytałem, że wypalono im literkę M od morderca.
A.
I co ciekawe, jeszcze John Adams jest dalekim kuzynem Samuela Adamsa, który był takim wiodącym działaczem niepodległościowym w Bostonie.
Tak, no Samuel Adams był liderem tak zwanych synów wolności. No i to był takie właściwie zbrojne ramię tych kupców, zamożnych kupców, którzy, Synowie Wolności to się brało od tego, że oni się spotykali pod takimi drzewami wolności. Najsłynniejsze było w Bostonie, ale w innych miastach też były jakieś drzewa wolności. Oni tam się spotykali, protestowali przeciwko podatkom. Takie troszkę dramatyczne, ale poza tym...
Ale nie, no wieszali jakieś tam portrety tych urzędników, no, ale spalali jakieś kukły, takie
ale
rzeczy.
Niestety czasem się brali też za taką troszkę konkretną bitkę, po prostu bili tych, którzy popierali Brytyjczyków, tych, którzy nie przestrzegali tego bojkotu, demolowali biura agentów stemplowych. No więc na przykład nic dziwnego, że ci agenci stemplowi rezygnowali na potęgę, no bo nikt nie chciał dostać po mordzie za to, że sprzedaje papier na gazety.
No albo dostać, albo zostać obtoczony.
Tak, no bo tutaj warto powiedzieć, że jedną z ulubionych rozrywek ówczesnych bostończyków, ale również metod kary, napiętnowania, upokorzenia publicznego było tak zwane No właśnie, to się zwykło mówić tarzanie w smole po polsku, ale tutaj ważne wyjaśnienie. Tar and feather, czyli obtoczenie kogoś w smole, a później w pierzu, to nie jest smoła, o jakiej państwo mogą myśleć. To nie jest tak, że kogoś oblewano wrzącą smołą taką, nie wiem, do utwardzania dróg. Była to smoła sosnowa, czyli dziegieć, używany do uszczelniania statków, co nie zmienia faktu, że była to kara znacznie bardziej brutalna, niż to się może wydawać. No bo ktoś sobie może pomyśleć, to takie tam zabawy.
Nie wiem, przede wszystkim to było bardzo bolesne, no i to było upokarzające, bo później kogoś takiego pędzono przez miasto, co zależy nawet przez kilka godzin, czasami nawet podwieszano na takim drzewie, na przykład opasając go w tułowiu i tam sobie ktoś wisiał, dopóki się nie podpisał jakiejś przysięgi lojalności, albo nie złożył takiej przysięgi, więc
no... To też było fizycznie jakby bolesne, no bo potem te odrywa piór, jakby uszkodzenia skóry, jakby to jest po prostu tortura, zwłaszcza, że ten dziegieć czasem był gorący, nie był może wrzący jak prawdziwa smoła, ale był gorący.
No był podgrzewany, żeby się miał formę płynną, a w Bostonie nawet istniało coś takiego jak komitet do spraw tarzania w pierzu. Boston's Committee for Tarring and Feathering, proszę państwa.
Samuel Adams, dodajmy, jeden z liderów tych synów wolności, który tarzał ludzi w pierzu, był, i co ciekawe, poborcą podatkowym. Tylko znany był z tego, że nie zbierał tych podatków. W związku z tym był bardzo popularnym poborcą podatkowym. Wszyscy go bardzo w Bostonie lubili.
On w ogóle pochodził z dość zamożnej rodziny, tylko jakoś nie miał ręki do pieniędzy, więc jak na poborcę podatkowego to idealna postać.
No i tak te przepychanki w koloniach trwały, tak jak mówił Łukasz. Ci nakładają podatki, kolonie się buntują, mówią, że tego nie będą robiły, reagują na to agresywnie, korona albo likwiduje taką ustawę, a za chwilkę wprowadza jakąś inną, próbuje trochę z innej strony i tak jakby nieustannie to w jedną, to w drugą stronę. No ale problemem rzeczywiście była herbata, bo po zniesieniu tej kolejnej ustawy Townshenda, wprawdzie znowu zaczęto importować brytyjską herbatę, ten bojkot się skończył, ale wciąż, jak czytam, 3/4 herbaty brytyjskiej pochodziło z przemytu.
Znaczy herbaty w koloniach.
Herbaty, którą pito w koloniach, pochodziło z przemytu. No więc interesy przemytników wciąż szły nieźle i wciąż nie podobał im się pomysł, żeby trzeba było kupować herbatę brytyjską.
To teraz ja jeszcze, proszę państwa, nieciekawa ciekawostka, skąd te drzewa wolności, bo Piotr o nich wspomniał, ono rzeczywiście było w Bostonie, z tego co czytamy, drzewo wolności wzięło się stąd, że jak jeszcze obowiązywała ta ustawa stemplowa, to poborca podatków z tego tytułu, czy dystrybutor tych jak gdyby znaczków, którymi miano stemplować.
Stemplarz
zrezygnował ze swojej funkcji właśnie pod tym drzewem i stąd nazwano je drzewem wolności. Taka ciekawostka.
Bardzo mi się podobała, Łukaszu. Dziękuję. No dobra, herbata. Herbatka bostońska. Zbliżamy się, proszę państwa, do 1773 roku.
No bo znów nawet po tej masakrze bostońskiej trochę się nastroje uspokoiły na krótki czas.
No tak, no ale znowu korona, znowu Londyn wymyśla jakiś fantastyczny pomysł podatkowy, który się nie spodoba kolonistom. Mianowicie tym razem już będzie herbata. Kompania Wschodnioindyjska była bliska bankructwa. W 1772 roku był krach na giełdzie londyńskiej. Tutaj jakby to bardzo nie pomogło kompanii. No i miała w magazynach 9000 ton herbaty, której musiała się jakoś pozbyć.
No właśnie, była tam jeszcze katastrofa w Bengalu, była klęska głodu, w związku z tym sama kompania była na skraju bankructwa, a to nie była firma, to była jedna z tych firm zbyt dużych, żeby upaść. Więc rząd brytyjski postanowił jakoś ją ratować i premier brytyjski ówczesny, Lord North, wpadł na taki pomysł, żeby jednocześnie zebrać pieniądze trochę od kolonistów, a z drugiej strony uratować kompanię. I teraz uwaga, ten pomysł polegał na tym, żeby obniżyć podatki na brytyjską herbatę i ułatwić kompanii wschodnioindyjskiej wejście na ten rynek amerykański. Jak? No między innymi w ten sposób, że nie musieli już korzystać z pośrednictwa Brytyjczyków, tylko można było tę herbatę bezpośrednio z Indii przewieźć na teren kolonii i tam za pośrednictwem takich licencjonowanych sprzedawców upłynnić.
Innymi słowy, powtórzmy. Ustawa z 1773 roku, przyjęta w maju, obniżała cło na herbatę i sprawiła, że cena herbaty w koloniach stała się tańsza niż herbata na Wyspach Brytyjskich.
I tańsza niż herbata przemycana, ta holenderska, na której zarabiali lokalnie amerykańscy przemytnicy.
No i pomysł w teorii świetny. Kompania pozbywa się nadmiarów swojej herbaty, rząd brytyjski nie musi jej ratować jakąś specjalnymi pożyczkami i tak dalej. I uniemożliwiamy pracę szmuglerom. W teorii pomysł jest fantastyczny, ale no właśnie, nie spodobało się to przemytnikom, a poza tym potwierdził znowu rząd, że ma prawo nakładać podatki na kolonie. No i reakcja w koloniach była dokładnie taka jak wcześniej. To znaczy żadna wdzięczność, że nagle będzie tania herbata, tylko zaczęto mówić, że ta tania herbata jest łapówką, żeby kupić przychylność kolonii, żeby je sobie podporządkować, no bo oto kompania wschodnioindyjska będzie miała znowu monopol na sprzedaż herbaty.
A jak herbaty, to może zaraz prowadzą monopole na jakieś inne produkty. Nie wiadomo, dokąd to zmierza.
Poza tym chcą obejść lokalnych pośredników, będą to sprzedawać przez swoich własnych agentów herbacianych. No więc znowu bojkot, oburzenie, kupowanie herbaty to jest zdrada. Kto kupuje herbatę, tego będziemy tarzać w dziegciu i w pierzu. Ale znowu prowodyrami tego buntu, tego bojkotu są bogaci bostońscy kupcy, którzy po prostu czują się wygryzani z biznesu przez Anglików.
No właśnie, i dlatego zakładali takie komitety korespondencyjne, które to głosiły, że rząd próbuje kupić uległość kolonii tą tanią herbatą. No i trzeba było się zastanowić, co zrobić, kiedy ta herbata do przyszłych Stanów Zjednoczonych przybędzie, no a ładunki zaczęły płynąć.
Statki z herbatą ruszyły do kolonii, 4 do Bostonu, po jednym do Nowego Jorku, do Filadelfii i do Charlestonu. No i efekt był taki, że pod wpływem protestów, a trochę no przemocy ze strony synów wolności, w Filadelfii i w Nowym Jorku agenci herbaciani po prostu zrezygnowali z pracy, ta herbata nie została wyładowana, statki wróciły do Anglii.
W Charlestonie ładunek został przeniesiony do magazynów, natomiast w Bostonie sprawa była bardziej skomplikowana. Z 4 statków, które wypłynęły do Bostonu, dotarły 3 z pewnym opóźnieniem. To były Dartmouth, Eleanor i Bubr.
Beaver. Tak, proszę Państwa, jeden z ważnych statków dla amerykańskiej wolności i niepodległości nazywał się Bubr.
I tam gubernator Massachusetts Thomas Hutchinson odmówił odesłania tych statków z powrotem do Anglii, a obowiązujące prawo zakładało, że jeżeli one przez 20 dni nie zostaną rozładowane, no to wówczas ten towar przechodzi na własność lokalnych władz, no i zostaną wyładowane i tyle. No,
gubernator Hutchinson zrobił to tyleż z powodu pryncypialnych, co miał w tym po prostu interes, bo jego synowie byli agentami herbacianymi, handlowali herbatą. W związku z tym gubernator się uparł, że herbatę trzeba wyładować. Na to synowie wolności mówią, nie wolno w tym brać udziału, odesłać statki do Anglii bez płacenia cła, kto wyładuje herbatę, ten zdrajca. Protestowali też amerykańscy kupcy, oczywiście ci, którzy szmuglowali herbatę, też mówią, nie wolno wyładować tej herbaty. No i oto stoją sobie w porcie w Bostonie statki z herbatą i nie można ich wyładować. Gubernator chce wyładować.
Ci protestują i pilnują, żeby nikt tego nie dokonał nawet pod osłoną nocy, no ale to budzi realne emocje wśród ludzi, bo 30 listopada odbywa się takie spotkanie, debata w mieście i ona zostaje przeniesiona do największego budynku w mieście, to jest kościół Old South, gdzie z tego co czytałem zebrało się nawet może do 5000 ludzi, a wtedy Boston, przypomnijmy, to jest 16000, więc naprawdę spora część mieszkańców. Tam aktywny jest właśnie Samuel Adams, przemawia. No i jest ten taka przepychanka. Wysyłają swojego posłańca, tego, który wyczarterował statki Kompanii Wschodnioindyjskiej, wysyłają go do gubernatora, żeby próbował przekonywać do tego odesłania statków do Londynu, no ale ten wraca z niczym. Takich spotkań odbywa się kilka, no a ostatnie z nich odbywa się właśnie 16 grudnia, kiedy zaraz mija ten termin.
I jeśli się nic nie wydarzy, jeśli statek nie zostanie odesłany, no to przepisy nakazują rozładowanie tego towaru, wyładowanie herbaty do magazynów portowych, no i wtedy już wiadomo, że ta herbata trafia na rynek amerykański. W związku z tym 16 grudnia, czwartek, jest deadline'em, mija termin wyładowania i wtedy Zgromadzenie Synów Wolności i Kupców pod wodzą Samuela Adamsa, dobrze już Państwu znanego, które miało te swoje straże w porcie, żeby niczego nie wyładowywać, musi podjąć jakąś decyzję. Znaczy coś muszą zrobić, bo w przeciwnym razie deadline się skończy i wojsko, i gubernator statki wyładuje.
A tam jeszcze odbywa się spotkanie wtedy. Także tego ostatniego dnia. No i ten, który wyczarterował statki, miał się udać do gubernatora, po raz kolejny wrócił z odmową ze strony gubernatora i wtedy podobno, to jest, też znalazłem źródła mówiące, że to nie do końca tak było, ale podobno Samuel Adams powiedział, że to zgromadzenie nie jest w stanie już nic zrobić dla uratowania narodu. I to miało być takie hasło, które miało zapoczątkować całą akcję.
I oto wieczorem 16 grudnia kilkudziesięciu mężczyzn, młodych mężczyzn, przebranych za Irokezów, za Indian Mohawk, wdziera się na te statki, na Eleanor, Dartmouth i na Bobra i wrzucają do zatoki ponad 300 skrzyń z herbatą, wartych na dzisiejsze pieniądze prawie 2 miliony dolarów. Czyli jakby no całkiem sporo tej herbaty wyrzucili. Zabrało to jakieś 3 godziny, jak czytamy, od 19 do 22, więc jakby jak widać nikt im nie przeszkadzał, oni sobie spokojnie te herbatę wyrzucali.
No mało tego, że im nikt nie przeszkadzał, czytałem też, że kapitan jak gdyby dał klucze do luku i przynajmniej na Dartmouth do ładowni i to się odbywało w bardzo uporządkowany sposób, to znaczy niszczono skrzynię, ale nic więcej nie niszczono, tylko...
I tylko z herbatą, też nikt nie wyrzucał pozostałych rzeczy, bo tam nie była tylko herbata na tych statkach. Wyrzucano tylko herbatę do zatoki.
Tak jest, a nawet taka ciekawostka, że podczas całej akcji, kiedy jakąś kłódkę zniszczono na jednym ze statków, na Dartmouth, to Paul Revere, który jest znanym bohaterem amerykańskiej wojny o niepodległość i dowodził jak gdyby tą akcją na statku Dartmouth, natychmiast posłał kogoś do ślusarza, żeby zamontować nową kłódeczkę, a kiedy już się uporali z wyrzucaniem tej herbaty, to zarządził sprzątanie pokładu, żeby wszystko było jak trzeba, po czym podziękował kapitanowi i zeszli z tego statku. I też bardzo pilnowali, żeby ludzie nie zbierali tej herbaty, żeby nie próbowali jakoś zahachmęcić sobie, tylko całość miała trafić do wody.
Teraz ważne pytanie, czemu oni byli przebrani za tych Irokezów?
Tego do końca nie wiadomo.
Czy chodziło o to, żeby ukryć swoją tożsamość? No jest taka wersja, że chodziło o to, żeby, no bo to jednak było nielegalne działanie, no ale zważywszy na to, jak oni to robili otwarcie, że jakby wszyscy wiedzieli przecież, kto to robi.
No i to miasto
robi.
Miało 16 tysięcy ludzi, więc raczej trudno było nie znać, jeżeli tam było... Bo są różne szacunki, no ale powiedzmy, że było tam między 50 a 100 osób, którzy dokonywali tego wyrzucenia herbaty, no to raczej byli oni znani lokalnym mieszkańcom.
Tak, no więc z tym ukrywaniem tożsamości to tak nie do końca. W ogóle co to było za przebranie? Bo to nie jest tak, jak się pokazuje na niektórych rycinach, że oni są przebrani za tych Indian tak na całego, w sensie, że mają to takie pióropusze wielkie jakby i w ogóle całe stroje, które wyglądają jak z westernów. To raczej były jakieś szmaty, twarze pobrudzone sadzą. To, co rzeczywiście mieli takiego indiańskiego, powiedzmy, to mieli u pasa siekierki.
No ale to chyba potrzebne do wyrzucania tej herbaty.
No właśnie, takie niby tomahawki mieli. Ale jest inna teoria, że chodzi o to, że to był gest polityczny, że to była demonstracja, żeby zademonstrować w ten sposób, że są nie Brytyjczykami, tylko Amerykanami, że oto są jakby synami tej ziemi. Co oczywiście jest w jakiś tam sposób... przewrotne, że oto koloniści, którzy chcą zasiedlać tereny Indian, walczą z Indianami i w ogóle chętnie by się ich pozbyli, znacznie bardziej niż rząd londyński, wybierają sobie akurat Indianina, akurat Irokeza jako jakby symbol tej niezależności od kolonii.
Który jest w fladze Massachusetts.
No właśnie, on jest w tej fladze kolonii Massachusetts od początku XVII wieku. Więc to może też o to chodziło, w sensie, że oto mamy na fladze kolonii mamy tego Indianina, no i my tutaj jako Massachusettsanie przebijamy się za Indian i pokazujemy swoją niezależność. Ale jak czytamy, ci Mohawkowie, czyli jakby część Irokezów, byli symbolem wolności już od kilku lat. To znaczy pojawiali się na rycinach, na jakichś ulotkach jako symbol takiej uciskanej kolonii. I na przykład to nie był pierwszy raz, kiedy ci synowie wolności czy ci protestujący wybrali takie przebranie. Właśnie przebrani za Indian wydali się na statek rok wcześniej, który ścigał szmuglerów. No bo to też było uważane za patriotyczne. Oto był jakiś brytyjski statek, który walczy z przemytnikami, a oni się wydali na ten statek walczący z przemytnikami i spalili go. A potem podpisali, że to wszystko zrobili właśnie Irokezi. Jakby no okej, okay. Więc faktycznie chyba raczej tutaj nie chodziło o przebranie, ukrycie tożsamości, tylko jakiś gest polityczny. I co ciekawe, to nie była wcale jedyna herbatka w takim znaczeniu. To znaczy ta herbatka bostońska jest oczywiście najbardziej znana, ale przecież, jak powiedział Łukasz, 3 statki dopłynęły do Bostonu, a wypłynęły 4. Co się stało z 4. statkiem?
On został zniesiony przez pogodę ileś tam kilometrów chyba na południe, tak, na Cape Cod.
Tak jest. No i tam osiadł gdzieś i tam również, tam tę herbatę zdążono wypakować, odsłono i zaczęto ją sprzedawać. Ale wylądowała ostatecznie w magazynach bostońskich i w marcu 1774 roku synowie wolności znowu przebrali się za tych Irokezów, wdarli się do tych magazynów w Bostonie, gdzie była herbata z 4. statku i znowu wyrzucili skrzynię do zatoki.
No i jak zareagowano na te wydarzenia? Bo może się wydawać, no wspaniale, oto mamy wreszcie ten gest, który sprawi, że Stany Zjednoczone będą niepodległe.
No nie ma Stanów Zjednoczonych. No,
no że będziemy niepodlegli, że przyszłe Stany Zjednoczone będą niepodległe, jeszcze tak się nie nazywają, a że zyskamy niepodległość od Brytyjczyków. No i rzeczywiście były takie, to chyba John Adams pozytywnie na to reagował, ale z drugiej strony były też opinie, na przykład George'a Washingtona czy Benjamina Franklina, które były absolutnie krytyczne, a Franklin nawet proponował, że koszty tej zniszczonej herbaty zostaną zwrócone rządowi w Londynie.
Należy przeprosić kompanię wschodnioindyjską, wypłacić im odszkodowanie. No i to właśnie rzeczywiście reakcje były niekoniecznie entuzjastyczne, bo z punktu widzenia niektórych kupców, czy po prostu kolonistów, no to było bezprawne zniszczenie cudzej własności. No jakby przecież ta herbata do kogoś należała. Ona nie była herbatą rządu brytyjskiego, tylko była jakichś innych przedsiębiorców. No i tak nie jest to ładnie, tutaj się nagle wdzierają na statek i wyrzucają cudzą własność. George Washington, jak mówił Łukasz, był krytyczny, Franklin był krytyczny, ale no znowu nastąpiła eskalacja, to znaczy...
Bo Brytyjczycy przesadzili.
Brytyjczycy musieli jakoś zareagować, uważali, że muszą jakoś zareagować, no bo oto by wydarzyła się akcja z ich punktu widzenia terrorystyczna. No i przeszarżowali.
Co zrobili? Między innymi zamknęli port w Bostonie na czas nieokreślony.
Do czasu wypłacenia odszkodowania chyba.
Ograniczyli prawo zgromadzeń, prawo wyboru Wyższej Izby Stanowej Legislatury, no i zdecydowali o wysyłce dodatkowych żołnierzy do kolonii.
A kiedy gubernator Hutchinson wyjechał z Massachusetts, no to jego następcą został wojskowy. No i z punktu widzenia kolonistów, no to wszystko były bardzo represyjne działania, nawet nazywano te ustawy nieznośnymi ustawami, te ustawy, które były reakcją na herbatkę bostońską.
No zarządzenia, czy to ustawy, no te środki, które podjęli Brytyjczycy.
No ale to znowu nic nie dało, to znaczy zamiast zastraszyć kolonistów, to tylko dało impuls do jednoczenia się kolonii. No bo znowu reakcją był bojkot towarów brytyjskich, znowu zaczęto zastraszać tych, którzy się temu bojkotowi nie podporządkowali, znowu było tarzanie w dziegciu i w pierzu, znowu były akty przemocy, było bicie ludzi. Na przykład w Massachusetts jakiś chłop kupił woła od angielskiego kupca, no i na to reakcja była bardzo brutalna, bo go pobito i zaszyto go w brzuchu truchła tego woła. Go przewieźli tam ileś mil w ten sposób. Nie jest to przyjemne doświadczenie. No i oczywiście to jest jakby działanie takie ad hoc, ale też były normalne, realne działania polityczne kolonistów. I we wrześniu 1774 roku zwołano w Filadelfii pierwszy kongres kontynentalny.
No i jedną z tych reakcji była też decyzja o tym, żeby wspierać Boston, wysyłając tam żywność, inne towary, do których mieszkańcy nie mieli dostępu, żeby, mówiąc no tak upraszczając, nie zagłodzili tego miasta Brytyjczycy.
Tak. Kongres kontynentalny wezwał znowu do powszechnego bojkotu brytyjskich towarów, na co w odpowiedzi parlament w Londynie oznajmił, że Massachusetts znalazło się w stanie rebelii. No i to już są wydarzenia, które bezpośrednio prowadzą do wybuchu wojny o niepodległość, bo w kwietniu 75 roku, czyli jakby no zaledwie kilka miesięcy znowu później, będzie pierwsze starcie, takie pierwsza bitwa wojny o niepodległość w Lexington i Concord.
I tam wraca Paul Revere, który ostrzega milicję kolonistów przed tym, że zbliżają się wojska brytyjskie. No i ten jego rajd jest takim symbolem też oporu przyszłych Amerykanów.
Ale jak Państwo widzicie, jakby historia tej bostońskiej herbatki to jest historia jakby z jednej strony szeregu nieporozumienia. Czy każdy robi dokładnie to samo? No i w pewnym momencie to kończy się źle, ale jakby to jest, obie strony zachowują się dokładnie w ten sam sposób, raz za razem, tylko obie strony tracą już cierpliwość. To znaczy Brytyjczycy mówią, nie, my jednak możemy wam nakładać te podatki, one są może niskie, ale mamy prawo. Tamci mówią, nie, nie macie prawa nakładać podatków, nawet jeśli są niskie, ale za tym wszystkim stoją, i to też warto powtórzyć, jednak bogaci kupcy bostońscy, którym nie podoba się sama idea płacenia podatków. Więc kiedy ktoś Państwu mówi, że herbatka bostońska to był sprzeciw wobec nadmiernemu opodatkowaniu Brytyjczyków, przez Brytyjczyków, no to nie jest tak do końca.
Bo akurat bezpośrednią przyczyną było obniżenie podatku na herbatę po to, żeby tą brytyjską herbatę uczynić konkurencyjną.
I kiedy w 2006 roku powstała właśnie Tea Party, czyli partia herbaciana powiedzmy, czyli taki ruch jako sprzeciw wobec wysokich podatków, wobec nadmiernych wydatków państwa, to i oczywiście tamta narracja była właśnie taka. My tak jak wtedy w Bostonie sprzeciwiamy się za wysokim podatkom, sprzeciwiamy się nadmiernym wydatkom państwa. No sęk w tym, że herbatka bostońska z 1773 nie była sprzeciwem wobec za wysokich podatków albo wysokich, przeciwko wysokim wydatkom państwa, bo tych to w ogóle nie było. Nie o to chodzi. Natomiast inna rzecz się zgadza w tym, jakby w tej analogii, tylko nie to chyba, o co chodziło o tym Tea Partiers z 2006 roku.
To znaczy?
No bo też opowieść o tym ruchu Tea Party z 2006 i później z czasów prezydenta Obamy jest taka, długo była taka, że to był też spontaniczny ruch niezadowolonych obywateli, że oni się po prostu zirytowali tymi wydatkami, sami się
wszystkim
zorganizowali.
Rządem się zirytowali.
Tymczasem, jak dzisiaj wiemy, ten rzekomo spontaniczny ruch był bardzo silnie wspomagany i finansowo, i organizacyjnie przez różnych miliarderów antypodatkowych, na przykład przez braci Kochów. No więc tak samo jak synów wolności zagrzewali do boju ci bogaci kupcy przemytnicy, którzy unikali płacenia podatków, to trochę tak samo w 2006 roku Tea Party to był rzekomo spontaniczny ruch, ale tak naprawdę bardzo wspierany przez bogatych ludzi, którym nie podobało się płacenie podatków w ogóle.
No to czyli chcemy Państwu rozbić te dwa czy trzy mity właściwie, które wokół tych wydarzeń narosły. Po pierwsze, niezbyt duże podatki, ale paradoksalnie bezpośrednią przyczyną obniżenie podatków. Po drugie, to nie jest całkowicie ruch spontaniczny, tylko koordynowany, i to jest bardzo ciekawe, jak te interesy niepodległościowców, ludzi naprawdę wierzących, że Amerykanie powinni być niezależni od Wielkiej Brytanii, łączą się po prostu z interesami finansowymi, i przychodzi taki moment, że trochę ta elita przestaje kontrolować, co robią doły.
Tak, bo ci kupcy oczywiście mówią, no fajnie, mamy tych synów wolności, oni teraz będą protestować, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby było business as usual. A nie o to, żeby się nagle odłączać od kolonii, a nagle ci synowie wolności...
Odłączać od imperium.
Od imperium. A kiedy nagle ci synowie wolności orientują się, że kupcy wcale nie chcą tak zrywać z metropolią, tylko no, chcą się jakoś dogadać i jakby tu nie chodzi o to, że w ogóle nie można płacić podatków, znajdźmy jakieś porozumienie, to synowie wolności są oburzeni, czy mają poczucie, że kupcy ich zdradzili.
No a trzeci mit to jest taki, że to był taki bardzo cywilizowany bunt, to znaczy tak jak opowiadaliśmy Państwu o samej tej akcji wyrzucania herbaty, że to rzeczywiście weszli, wyrzucili tylko herbatę, posprzątali, podziękowali i poszli.
No i no, tak, wtedy
to
tak.
To prawda, ale wokół tego było też sporo przemocy i takiej wzajemnego kontrolowania się, oskarżania o zdradę i prób ograniczania wolności, to jest pewien paradoks, ograniczania wolności w imię buntu przeciwko Brytyjczykom, czyli nie wolno ci konsumować brytyjskich towarów, nie wolno ci utrzymywać kontaktów handlowych z Brytyjczykami i my tego będziemy pilnować po to, żebyś, czyli ograniczymy ci wolność po to, żeby ci ochronić wolność od Brytyjczyków.
W imię wolności dostaniesz po mordzie.
No to niekiedy tak mogło być. I jeszcze jedna rzecz. Bostońska herbatka w 1773 roku nie była bostońską herbatką. Tak się jeszcze nie nazywała. Ta nazwa pojawiła się dopiero w wieku XIX.
Tak, w latach 30. XIX wieku pojawiła się w ogóle taka nazwa i ona się upowszechniła i zaczęto tak to nazywać, ale wtedy to po prostu był protest przeciwko herbacie czy protest w bostońskim porcie. Ostatni uczestnik tej imprezy, David Kinnison, ma swój pomnik w Chicago, bo tam
w ogóle nie wszystkich uczestników zidentyfikowano, pewną grupę tylko zidentyfikowano.
Jest lista uczestników, no ale jej prawdziwość jest kwestionowana. Na tej liście jest między innymi David Kinnison, jak mówię, zmarł w Chicago, tam jest pochowany i tam ma swój pomnik, tylko że no i on jest jakby znany z tego, że dożył 115 lat. Taka była oficjalna wersja, że ten gość po prostu zmarł w wieku 115 lat, czy byłby jednym z najstarszych ludzi na świecie. I jest sfotografowany. No, takiej wczesnej fotografii na daguerreotypie. Ale to chyba był oszust. To znaczy, to nie był ten David Kinnison i na pewno nie miał 115 lat. Ale pomnik swój wciąż w Chicago ma.
I tą ciekawostką Piotra, proszę Państwa, kończymy dzisiejszy odcinek wyjątkowy, rocznica 250 rocznica wielkich wydarzeń w Bostonie. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.